uśmiechem na twarzy.
Kochany panie Mikołaju, my tak czekamy każdej zimy. Dlaczego zawsze pan przychodzi do nas, gdy śpimy? Czy to już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała spotkanie z panem. I wiem od dzieci, że z radością chciałyby słuchać pana głosu. W mróz ogrzejemy panu uszy piosenką gorąco jak rosół. Serduszka pięknie grzeją w długich podróżach wśród zamieci. Dzieci są pana Mikołajem, a pan jest Mikołajem dzieci.
Majka Jeżowska prosi w piosence: kochany panie Mikołaju, zawsze bądź wśród nas. A jedna z bajek W trasie i na czasie, napisana przez Leszka Zdunia, ukazuje, że wspomnienia z Mikołajem związane istotnie pozostają na lata.
Na skraju nieba. Czyta Ryszard Kalisz. Jednego roku dostałem pod choinkę niezwykły prezent. Otworzyłem paczkę i znalazłem w niej maskę ducha. Była całkiem fajna, ale tam było coś jeszcze. List. I to list od samego Mikołaja. Było w nim tylko jedno zdanie i podpis. Coś zobaczyłeś i chyba czegoś się nauczyłeś, Mikołaj. Możecie wierzyć lub nie, ale przez cały rok, aż do następnych świąt, nie zbliżyłem się do lunety. Trzeba wam wiedzieć, że mój tato był astronomem. Obserwował gwiazdy, bardzo lubił swoją pracę i pewnie dlatego zamontował lunetę również w naszym domu. To było wspaniałe, bo kiedy tylko miałem ochotę, mogłem przez nią oglądać niebo, pełne błyszczących gwiazd. Siadałem na parapecie, obok stawiałem kubek z kakao i przyklejałem oko do lunety. Zawsze w pobliżu miałem jeszcze tabliczkę czekolady lub krówki. Musiałem je jednak chować przed rodzicami, bo gdy tylko zauważyli tyle słodyczy, natychmiast wszystko zabierali. Pewnie sami mieli na nie ochotę, a mnie opowiadali bajki, że objadanie się słodyczami jest niezdrowe. Mówili, że od jedzenia tylu słodyczy naraz mogą się psuć zęby, a ja wszystkie przecież miałem zdrowe. Mówili też, że od nadmiaru czekolady mogę mieć kłopoty ze zdrowiem, a ja byłem mistrzem biegów dookoła placu zabaw. W przedszkolu, kiedy nasza grupa bawiła się na podwórku, biegałem najszybciej ze wszystkich. Żeby więc nie tracić czasu na te nauki, w które, powtarzam, zupełnie nie wierzyłem, ukrywałem przed rodzicami moją słodziutką drugą kolację. Największą przyjemność sprawiało mi obserwowanie nieba, kiedy w ustach rozpływała się czekolada. Niebo w lunecie, niebo w gębie, jak to się mówi. No naprawdę, słodko, słodziutko, miodzik. Pewnej letniej nocy, szukając nowych planet, natrafiłem na tajemnicze miejsce, które nazwałem krainą na skraju nieba. Mieszkało tam mnóstwo małych ludzików zupełnie podobnych do krasztali. Pomiędzy nimi biegały renifery. Czy to możliwe, żeby tam mieszkał Mikołaj? Pomyślałem. Wyobraźcie sobie, że po pewnym czasie dostrzegłem starszego pana z siwą brodą. Był co prawda w krótkich spodenkach, więc nie miałem pewności, ale w końcu zdałem sobie sprawę, że jest lato i trudno, żeby Mikołaj chodził w zimowym płaszczu i ciepłej czapce. Tak, znalazłem ojczyznę Mikołaja. Po tym odkryciu każdej nocy siadałem na parapecie z zapasem słodyczy i nie mogłem oderwać oczu od tego miejsca. Krasnale zajmowały się noszeniem paczek, wiązaniem i podpisywaniem. Bardzo chciałem zobaczyć, która pacuszka jest dla mnie. Przyglądałem się, jak każdego dnia rośnie cała góra prezentów. Podczas gdy krasnale zajmowały się świątecznymi prezentami, renifery miały zajęcia sportowe. Gimnastykowały się, skakały, ale najwięcej czasu poświęcały na bieganie. Zawsze na koniec zajęć odbywał się wyścig dookoła prezentów. Starszy renifer, nazwałem go nauczyciel, dawał znak i rozpoczynała się wielka gonitwa. Przyjemnie było patrzeć na tak wspaniałych zawodników. Od czasu do czasu odbywał się wielki piknik. Nie było ani pracy przy prezentach, ani obowiązkowych ćwiczeń. Wtedy kraina na skraju nieba zamieniała się w niebiański park wypoczynkowy. Wszyscy mogli robić to, na co tylko mieli ochotę. Był też wspólny, słodki, a jakże, posiłek. Mikołaj w towarzystwie elfinek, które widziałem tylko w ten świąteczny czas, przynosił ogromne talerze wypieków. Oj, mówię wam, miałem na nie wielką ochotę. Gdy tam odbywał się piknik, ja zjadałem co najmniej dwie czekolady lub dwie garści krówek. Czasami nawet rozbolał mnie brzuch, ale oczywiście nie mogłem powiedzieć o tym moim rodzicom. Zdarzało się, że bolał mnie przez całą noc. Obserwując krainę na skraju nieba, odnalazłem tam bratnią duszę. Tak, jeden młody renifer, nazwałem go Ciasteczko, podobnie jak ja zajadał się niebiańskimi wypiekami elfinek. Aż na sam widok robiło się słodko. Zanim ktokolwiek skończył pierwszy kawałek ciasta, on przeżuwał już trzeci. Do tego jeszcze w tajemnicy przed wszystkimi zabierał kilka kawałków na zapas, podjadał je pomiędzy zajęciami, a czasami nawet podbiegał do niego renifer, nauczyciel, i zwracał mu uwagę, ale Ciasteczko się wcale tym nie przejmował, podobnie jak ja nie przejmowałem się uwagami rodziców. Wydawało mi się, że ilość słodyczy, którą zjadał, nie przeszkadzała mu w niczym. Był zdrowy, bardzo dobrze radził sobie z wszelkimi ćwiczeniami, a i w biegu dookoła prezentów zajmował zawsze dobre miejsce. Było więc jasne, że rodzice, którzy zabraniają mi jeść tak dużo słodyczy, nie mają racji. Przyszedł jednak taki wyścig, a było to już około świąt Bożego Narodzenia, że renifer, Ciasteczko, został w tyle. I to bardzo. Początkowo myślałem, że to przypadek, ale następnej nocy powtórzyło się dokładnie to samo. Nauczyciel długo z nim rozmawiał. Ciasteczko kiwał łbem, przytakiwał, ale kiedy stary, mądry renifer odszedł, wrzucił do pyska wielki kawał ciasta, który wcześniej podkradł. Było mi go trochę żal. Może chory, pomyślałem. Chociaż ciasteczko wcale nie kichał, nie prychał i nie kaszlał. Czy to możliwe, żeby? Nie, to chyba nie od słodyczy. Ja przecież też się nimi zajadałem. Ale ciągle czułem się świetnie. Zęby miałem białe jak śnieg. No może trudniej wskakiwało mi się na parapet i kiedy wchodziłem po schodach bardziej dyszałem, ale zimą zawsze tak jest. Buty przecież są ciężkie i zimowe ubrania i jeszcze szalik. Nie, mówiłem sobie, to nie przez słodycze. Tuż przed świętami, kiedy w krainie na skraju nieba góry prezentów były już ogromne, do reniferów przyszedł Mikołaj. Porozmawiał z nauczycielem. Przez lunetę nie mogłem usłyszeć o czym. A chwilę później cztery najmłodsze reny stanęły na starcie. Wśród nich był ciasteczko. Mikołaj wyjął niebiański stoper. Nauczyciel dał znak do startu i rozpoczął się długi wyścig. Pierwsze dwa okrążenia zawodnicy biegli łeb w łeb. Niestety na trzecim ciasteczko wyraźnie zaczął słabnąć. Widziałem, jak już ciężko dyszał. Nie był w stanie tak szybko przebierać nogami jak inne renifery. Co chwilę uderzał kopytami o małe kamienie. A wszystkich okrążeń było aż 10. Dla mojej bratniej słodkiej duszy było to ponad siły. Ciasteczko wycofał się po 5. Był zupełnie wyczerpany. Po zawodach podszedł do niego Mikołaj i długo z nim rozmawiał. Przez lunetę, wiecie, nie słyszałem. Co? Mówili. Później odwrócił się w moją stronę. Tak, w moją stronę. Mikołaj odwrócił się w moją stronę. Macie pojęcie? Byłem pewien, że patrzy dokładnie na mnie. Wreszcie, delikatnie, pogroził mi palcem. Krówka, którą miałem wtedy w buzi, z wrażenia przykleiła mi się do podniebienia. Oderwałem twarz od lunety. Przez chwilę walczyłem z przyklejoną ciągutką, a kiedy znowu utkwiłem oko w lunecie, Mikołaj siedział już w wypełnionych prezentami saniach. Trzy renifery, które jeszcze przed chwilą brały udział w gonitwie, stały dumnie w zaprzęgu. Miejsce, które pewnie przeznaczone było dla ciasteczka, zajął sam nauczyciel. Ciasteczko stał z boku. Mikołaj chyba próbował go pocieszać, bo poklepał go po karku, ale na niewiele się to zdało. Ciasteczko stał i płakał rzewnymi, reńskimi łzami. Dwa dni później znalazłem pod choinką maskę ducha i ten list. Nie miałem już wątpliwości, że ten palec, którym delikatnie pogroził Mikołaj, był skierowany właśnie do mnie. Nie wiedziałem tylko, co może oznaczać list. Niby czego miałem się nauczyć? Na odpowiedź nie czekałem zbyt długo. Tuż po Nowym Roku był w przedszkolu bal przebierańców. Od wielu dni miałem już przygotowany w szafie kostium kowboja. Kiedy kupowałem go z mamą w sklepie, leżał na mnie jak ulał. Niestety, w dzień balu, którym właśnie miałem go założyć, nie zmieściłem się już w spodnie. Za nic w świecie nie mogłem ich zapiąć. Dlaczego? Jak? Spojrzałem w lustro. No tak, miałem o wiele większy brzuch. Zacząłem szybko robić przysiady, było ciężko, ledwo oddychałem. Wreszcie dyszałem jak renifer. No, ciasteczko. Spróbowałem skakać, ale moje podskoki też były do niczego. Skakałem tak nisko, jakbym miał na sobie ciężki plecak. Wreszcie zrobiło mi się gorąco, a policzki miałem czerwone jak cegła. To było straszne. Wstydziłem się tak bardzo, że nie chciałem na ten bal w ogóle pójść. Przecież prawdziwy kowboj musi mieć prawdziwe kowbojskie spodnie. Nie mogłem założyć innych. Na szczęście podeszła do mnie mama, przytuliła i znalazła rozwiązanie. W starym prześcieradle wycięła kilka dziur i poprosiła, bym je założył. Przyniosła też maskę, którą dostałem pod choinkę, a o której zupełnie zapomniałem. Przejrzałem się w lustrze i nawet uśmiechnąłem się pod maską. Wyglądałem jak najprawdziwszy duch. Chociaż nie mogłem być kowbojem, cieszę się, że poszedłem na ten bal. Było świetnie. Żałowałem tylko, że nie mogłem pojedynkować się z kolegami. No ale cóż, duchy przecież nie mają rewolwerów. Wyszło na to, że rodzice mieli jednak rację z tym objadaniem się słodkościami. zaszkodziły. Tak jak renifer, ciasteczko, nie mógł z Mikołajem rozwodzić prezentów, tak ja nie mogłem być kowbojem. Minęły lata. Teraz sam opowiadał tę historię dzieciom. Nie przejadajcie się słodyczami. Łakomstwo nie jest zdrowe. Przekonałem się o tym, jak widzicie, na własnej skórze. W sekrecie powiem wam jeszcze, że w kilku zębach mam plomby. Tak to już jest.
Na skraju nieba to jedna z bajek w trasie i na czasie autorstwa Leszka Zdunia.
Mroźne kwiaty.
że zima lubi dzieci, dowiedzieliśmy się z piosenki Anny Jurksztowicz. A o tym, że zegary potrafią ze sobą rozmawiać, opowie w piosence Irena Santur.
Kiedyś o jednej godzinie na rogu wspomnień i milczeń zegar ten z placu Trzech Krzyży rozmawiał z zegarem tym z Wilczej. Ten z Wilczej cedził minuty, powoli sypał je miastu. Ten z placu brzęczał pośpiesznie, tak jakby mało miał czasu. Dokąd tak gonisz, staruszku? Ten z Wilczej zegar zapytał. Przecież od tego pośpiechu sprężyna jak serce ci zgrzyta. Ten z placu uniósł wskazówkę, powoli, boć to już antyk. I z tamtym trącił się gwiazdą, aż zadzwoniły kuranty. Bim, bam, bim, bam. Widzisz, zaskrzypiał po chwili, ty już tu możesz tak chodzić. Możesz się nigdzie nie śpieszyć. Szczęśliwi nie liczą swych godzin. A ja tu szedłem i szedłem po bruku brudnym i twardym, na którym ludzie ginęli. A cóż dopiero zegary? Śpieszę więc teraz, by zdążyć wspomnienia smutku w ulicach, zdmuchnąć jak pianę z obłoków zmętniałą na kuflu księżyca. I długo jeszcze gwarzyły, i tyle jeszcze wiem o nich, że sen je zmorzył serdeczny i zapomniały zadzwonić. Bim, bam, bim, bam. A gdzieś tam tramwaj zazgrzytał, i gdzieś tam świt już posiwiał, bo nawet i bez zegarów czas nieustannie przepływa. Bim, bam, bim, bam.
W piosence Ireny Santur, autor słów to Roman Sadowski, muzykę skomponował Jerzy Woźniak, rozmawiały ze sobą w tej piosence dwa zegary warszawskie. Wprawdzie faktem jest to, co zawierają ostatnie słowa utworu, że nawet i bez zegarów czas nieustannie przepływa, to dla nikogo nie jest tajemnicą, jakie znaczenie może mieć punktualność. Przeczytam Państwu, jak w styczniu 1881 roku wydawany w Warszawie tygodnik Biesiada Literacka informował czytelników o zegarach pneumatycznych w Londynie i Paryżu. Rzadko kiedy zegary gmachów publicznych w wielkich miastach zgadzają się ze sobą. Otóż zapobiegając tej niedogodności, administracja Paryża, a poprzednio Londynu, urządziła regulowanie zegarów za pomocą elektryczności. W tym celu zegar w Obserwatorium Narodowym Paryskim i Obserwatorium w Greenwich, wskazujący najdokładniej bieg czasu, znajduje się w związku za pomocą sieci telegraficznej z zegarami wieżowymi umieszczonymi w rozmaitych dzielnicach miasta, a w Anglii także na prowincji i na brzegach morskich. Wydatki na zaprowadzenie sieci telegraficzno-zegarowej w Paryżu wyniosły do 80 tysięcy franków. Koszta zaś rocznego utrzymania nie przechodzą 7 tysięcy franków. To drobiazg w porównaniu z korzyścią. Inny środek regulowania godzin, przedstawiający tę wyższość nad poprzednim, iż nie ulega wpływom zmian atmosferycznych, stanowi ściśnione powietrze. Wielka ilość zegarów działających za pomocą tego systemu, będącego pomysłem Poppa z Wiednia, znajduje się już w Paryżu. Ruch tych zegarów jest najdokładniejszy, a sposób ich regulowania bardzo prosty. Zegar pneumatyczny główny, regulowany zegarem obserwatorium, działa w ten sposób, że za każdym razem, kiedy jego wahadło uderza 60 sekundę minuty, następuje prężenie, które przepuszcza ściśnione powietrze w rurki komunikacyjne. Powietrze dostaje się natychmiast do wszystkich zegarów pneumatycznych na mieście i nadyma w nich mieszek znajdujący się tuż przy tarczy zegarowej. Mieszek podnosi sprężynę, ta zaś obraca na tarczy zegara wskazówkę, która posuwa się o minutę. Tym sposobem panuje ciągła zgodność między zegarem obserwatorium a wszystkimi zegarami w różnych dzielnicach miasta. Zegary opatrzone w latarnie, rzucające światło obfite, są pożyteczne i w nocy. A obywatel zamieszkały w pobliżu sieci komunikacyjnej może także pneumatycznym sposobem regulować u siebie w domu godziny. Dość jest do głównej rury dodać małą rurkę, przez którą ściśnione powietrze dochodzić będzie. Każdy człowiek porządny, znający się na wartości czasu, z takiej pomocy w swych codziennych zajęciach musi być wielce zadowolony. Zegar dokładny tyle znaczy, co jedna ręka więcej, co dobra gospodyni lub rządca. Municypalności dbałe o dobro swych mieszkańców kwestii zegarowej lekceważyć nie powinny. Warszawa pod tym względem wszystko jeszcze ma do zrobienia. Różnica czasu wynosząca w naszej stolicy godzinę nikogo nie dziwi, a o dokładność minutową, cóż dopiero sekundową, nikt nie dba, pisano w styczniu 1881 roku.
Zapraszamy do reklamy.